Tymczasem w czwartek, 1 grudnia, w Dzień Suwerenności Islandii, nastąpiło otwarcie ambasady tej pięknej wyspy i tajemniczej w Warszawie. I z minister spraw zagranicznych Þórdís Gylfadóttir rozmawiał Piotr Mateusz Bobołowicz. Posłuchajmy.
Dziś jest Dzień Niepodległości Islandii, ale także Dzień otwarcia nowej ambasady tu w Polsce.
Tak, 1 grudnia to bardzo ważny dzień dla Islandczyków. To dzień, w którym otrzymaliśmy naszą suwerenność w 1918 roku, więc to symboliczny dzień. A dla mnie ta data nie jest przypadkowa. Pomyślałam, że wybranie jej jako daty otwarcia ambasady w Warszawie będzie silnym symbolem. Jest to zarówno krok polityczny, jak i symboliczny, by mieć ambasadę w Warszawie. I oczywiście była już na to pora. Ale postanowiliśmy przyspieszyć działania w tym zakresie, zwłaszcza po 24 lutego.
Bo ta ambasada będzie miała również pod swoją jurysdykcją inne kraje, takie jak...
W obszarze działania tutejszej ambasady będziemy mieć także Ukrainę, co jest niezwykle ważne i prawdopodobnie będziemy musieli i mamy nadzieję wykorzystać tę siłę do dobrych działań w tym względzie. A potem też Bułgaria i Rumunia.
Mówiąc o Ukrainie, ta data otwarcia ambasady pokrywa się z datą posiedzenia Rady Ministerialnej OBWE w Łodzi. Była tam pani dzisiaj. Słyszałem pani przemówienie. Pani komentarz po spotkaniu?
Tak, wygłosiłam dzisiaj przemówienie i bardzo jasno wyraziłam swoją opinię w tym przemówieniu, zarówno w odniesieniu do Ukrainy, jak i w odniesieniu do systemu wielostronnego oraz wartości, które cenimy i wartości, które podzielamy. A te wartości są warte tego, by za nie walczyć. Niezwykle ważne jest to, żeby o nich przypominać, ponieważ nie możemy brać ich za pewnik. To coś, co widzieliśmy. Spotkanie było więc dobre, ale trwa również dziś i jutro. To ważne spotkanie. Ale wiemy też, że OBWE była praktycznie przetrzymywana jako zakładniczka z powodu działań Rosji w organizacji. Musimy więc przyspieszyć i walczyć o instytucje, które podzielają wartości, które my podzielamy. Więc to ważne.
Podczas zgromadzenia parlamentarnego OBWE usłyszałem kilka głosów, że być może Rosja powinna zostać wydalona z organizacji.
Tak, cóż, mam na myśli, że Islandia ma teraz prezydencję w Radzie Europy i tam Rosja została wydalona. Wciąż są jednak w OBWE i to bardzo skomplikowana kwestia. Wiem, że są różne opinie, ale moja osobista jest taka, że ważne jest również, aby pociągnąć ich do odpowiedzialności i zmuszać ich do słuchania. Kiedy siedzą przy stole, możemy z nimi porozmawiać. W moim wystąpieniu mówiłam bezpośrednio do Rosjan. Myślę więc, że musimy przynajmniej być ostrożni i podjąć ostrożne kroki w odniesieniu do tych kwestii, ponieważ ważne jest również, abyśmy mogli sprzeciwiać się i głośno ten sprzeciw wyrażać wobec Federacji Rosyjskiej w niektórych organach systemu wielostronnego.
Islandia jest stosunkowo małym krajem. Jaka może być wasza pomoc? Jaka jest wasza pomoc dla Ukrainy w tej sytuacji?
To bardzo dobre pytanie, ponieważ Islandia ma, tak jak pan mówi, niewielką populację liczącą 370 tysięcy osób. To kraj bez armii, to kraj bez prawdziwej broni. Są więc granice tego, co możemy zrobić. Ale pomagaliśmy, udzielając pomocy humanitarnej za pośrednictwem ONZ, poprzez Czerwony Krzyż, jak również udzielając wsparcia budżetowego za pośrednictwem Banku Światowego. We wczesnych dniach wojny pomagaliśmy także przyjaciołom i sojusznikom, którzy chcieli wysłać broń na Ukrainę. Nie mamy żadnej broni do wysłania, ale mieliśmy samoloty transportowe. Mieli problem z wysłaniem broni, ponieważ nie mieli samolotów, więc zaoferowaliśmy i zapłaciliśmy za pomoc przy lotach towarowych. Więc to było wsparcie logistyczne, które było ważne. I to było coś, czego nie robiliśmy wcześniej na Islandii. Więc teraz po raz pierwszy mamy wszelkiego rodzaju wsparcie związane z wojskiem. wojskiem. Dlatego staramy się znaleźć każdą okazję, aby pomóc. Wysłaliśmy pojemniki z ciepłą odzieżą, islandzką odzież, obuwie i inne rzeczy, które mają fundamentalne znaczenie dla żołnierzy. Na przykład, aby mogli używać broni. Nie mogą przecież zamarzać. Staraliśmy się więc wykorzystać każdą okazję, którą znaleźliśmy. Również jeśli chodzi o rozminowywanie, prowadzimy projekt rozminowywania z przyjaciółmi i sojusznikami, szkolenia na Litwie i tak dalej. Więc trzeba być innowacyjnym. Ale z drugiej strony bardzo ważne jest również, aby podkreślić, że nasza odpowiedzialność polega również na zabieraniu głosu. Odkąd przyszłam do ministerstwa, mówię o wartościach. Powiedziałabym, że mamy większą odpowiedzialność za mówienie o tych wartościach, wyrażanie głośno tego, co należy powiedzieć. I widać po Ukrainie i po słowach samego Zełenskiego, jak wiele znaczą i ile mocy mogą dać słowa. Wy też widzicie, że ostatecznie ta wojna dotyczy wartości. To są wartości, których Putin tak się boi i nie chce, aby jego sąsiedzi wybrali tę ścieżkę. Więc taka jest również nasza rola.
So we definitely have, you know, a role to play. Everyone has a role to play, and we also understand that.
Rozumiemy też, że Islandia z powodu tego, że jak pan powiedział, jesteśmy malutkim narodem gdzieś na północy bez armii, nie mamy szans w świecie Putina. Więc ich walka naprawdę jest naszą walką.
Jak i kiedy skończy się wojna? Jak pani myśli?
Gdybym tylko to wiedziała. Jedyne, co wiem, to to, że Ukraina musi wygrać. I to, co wiem, to, że Ukraina musi wygrać na własnych warunkach. To nic nie znaczy, naprawdę, mówić o pokoju bez sprawiedliwości. Mówić o negocjacjach pokojowych, jeśli nie możemy się zgodzić co do faktu, że Ukraina jest suwerennym, niezależnym krajem, który ma swoje granice i że nie można ich zmieniać. Zełenski wypowiedział się bardzo wyraźnie. Jesteśmy im winni stać z nimi tak długo, jak jest to potrzebne. Nie wiem więc jak i nie wiem kiedy, ale wiem tylko, że Ukraina musi wygrać i musimy im pomóc, aby mogli to zrobić, wspierając ich uzbrojenia, udzielając wsparcia finansowego, humanitarnego i wszelkiego innego rodzaju wsparcia, którego potrzebuje Ukraina.
Wróćmy do Polski. Jaki jest obecny stan stosunków między Islandią a Polską?
Mamy bardzo dobre, silne i głębokie relacje między Islandią i Polską. Oczywiście dlatego, że mamy ponad 20 tysięcy osób z Polski mieszkających na Islandii. Mamy tu islandzkie firmy z wybitną kadrą, polską kadrą inżynieryjną, technologiczną i innych. Mamy silne więzi kulturowe. I co się oczywiście dzieje, kiedy ma się tak silne relacje międzyludzkie, to ma się bardzo wiele potencjalnych korzyści, które łatwo można uzyskać, gdy mamy ambasady w obu krajach. We have very many low-hanging fruit that we can now grab and run with when we have embassies in both countries. On the political side as well. Również po stronie politycznej. Polska naprawdę stanęła na wysokości zadania po 24 lutego. Udzieliła ogromnej pomocy. W jakiś sposób umocniła swoją pozycję na arenie politycznej. Jesteśmy też silnymi sojusznikami w ramach NATO, więc teraz naszym zadaniem jest jeszcze bardziej pogłębić relacje i wykorzystać nasze silne relacje dla siły dobra, zarówno dla Ukrainy, jak i innych.
Z polskiej perspektywy Islandia jest trochę egzotycznym krajem, powiedziałbym. Jest dobrze znana ze swojego naturalnego piękna, mitologii, baśni. Myślę, że wokół Islandii pojawia się czasami wiele mitów. Jak ta słynna ciekawostka, nie wiem czy prawdziwa, że w niektórych miejscach Islandii rosną banany dzięki energii geotermalnej. Ale mam może poważniejsze pytanie. Kryzys finansowy 2008 roku i banki. Islandia to prawdopodobnie jedyny kraj na świecie, który pozwolił bankom zbankrutować. To wyjątkowe. Niektórzy mówią, że to bardzo dobry przykład. Niektórzy mówią, że tak nie jest. A jak to wygląda z islandzkiej perspektywy?
To był wtedy ogromny szok. Wie pan, nie mieliśmy innego wyboru, ponieważ system bankowy po prostu przerósł Islandię. Więc to był konieczny krok. To było bolesne. Następnie mieliśmy ścisłą dobrą współpracę z MFW. Nasza historia po kryzysie finansowym była niezwykle silna. Szybko stanęliśmy z powrotem na nogi, ale dostaliśmy też pomoc. Przykładowo otrzymaliśmy pomoc z Polski. Prawie nikt z naszych przyjaciół i sojuszników nam nie pomógł w tym czasie, ale Polska tak. Więc wiele się nauczyliśmy. Wszyscy się nauczyli. Mam na myśli, że Europa się nauczyła. Wdrożyliśmy regulacje i przepisy poprzez porozumienie EOC. Więc wiem, że zasady i przepisy są teraz zupełnie inne. Ale to był bardzo trudny czas. Tak więc ekonomiczna historia Islandii po kryzysie finansowym jest niezwykle silna i stanowi materiał do nauki zarówno dobrych, jak i złych rzeczy. Jestem pewna.
Dokładnie. Wasza gospodarka jest bardzo silna. Jesteście bardzo bogatym krajem, bardzo drogim krajem dla turystów z Europy. Jaka jest tajemnica tego sukcesu?
Myślę, że to wiele rzeczy. Jesteśmy bardzo zależni od bliskiej współpracy z innymi narodami. Eksportujemy produkty naszego przemysłu rybnego, nasze aluminium, produkty przemysłu energochłonnego, usługi turystyczne. Teraz nasz sektor innowacji, w który inwestujemy, staje się coraz większy. Mamy też przykłady między Islandią a Polską we współpracy w tej dziedzinie. Ludzie na Islandii są pracowici. Wielu z nich to Polacy. Nie moglibyśmy prowadzić na przykład naszego sektora turystycznego, innych też nie, bez ludzi z Polski, którzy zdecydowali się przyjechać na Islandię i zamieszkać na Islandii. Mamy wolny rynek. Muszę więc podkreślić, że jest wiele elementów, które składają się na ten obraz. I jak pan wspomniał, oczywiście przebywanie na Islandii jest drogie, ale płacimy też wysokie pensje. Więc oczywiście idzie to w parze. Jesteśmy bogaci w zasoby odnawialne, ale mieliśmy również szczęście zarządzać nimi dość mądrze, zarówno rybołówstwem, jak i sektorem energetycznym. Ale postawię również tezę, że dlatego, że cenimy te wartości. Jesteśmy naprawdę wolnym społeczeństwem demokratycznym, które szanuje prawa człowieka. A kiedy ma się otwarte umysły, są większe szanse na ludzi, którzy mogą znaleźć rozwiązania wyzwań, przed którymi stoimy. Jeśli nie jest się wolnym, bardzo trudno jest być kreatywnym. Jesteśmy więc bardzo kreatywnym społeczeństwem, a kreatywność jest bardzo ważna dla każdego społeczeństwa, w tym islandzkiego.
Pozwolę sobie zakończyć nieco baśniowym pytaniem. Czy to prawda, że na Islandii istnieją przepisy chroniące wróżki?
Myślę, że może niepisane prawa. Wie pan, jeśli trzeba podjąć decyzję, czy zamierza się przeszkodzić wróżkom, a można tego nie robić... Myślę, że wciąż mamy sporo osób, które decydują się im nie przeszkadzać. Tak na wszelki wypadek. Może nie mamy spisanych praw w tym zakresie, ale staramy się szanować wróżki.
Jakieś słowa dla polskich słuchaczy?
Powiem po prostu, że jestem naprawdę dumna z tego, że otwieramy tę ambasadę. Jestem osobiście dumna. I wiem, że Islandia jest dumna. To także wielki dzień dla nas. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkich ludzi z Polski, którzy mieszkają na Islandii. A także dziękuję za pomoc dla Ukrainy. To niezwykle ważne i nikt nie powinien brać tego za pewnik. Więc dziękuję.
Dziękuję bardzo za ten wywiad.
Dziękuję bardzo.